całkowicie co innego. Tamto obmywało cielesną nieczystość i dochodziły ofiary ze zwierząt i Bóg usprawiedliwiał, natomiast tutaj to jak Piotr pisze, nie obmywy,
nie obmycie cielesnego brudu. Ludzie wierzący zanurzali tych, którzy chcieli być zanurzeni, którzy wierzyli.
No i że zanurzenie w Nowym Przymierzu nie jest takim samym zanurzeniem, jak zanurzał Jan. Na upamiętanie.
No i chrzest, co najważniejsze, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest w imię Jezusa też jest takim samym chrztem. Bo Jezus Chrystus znaczy coś, a nie imię i nazwisko.
Także, żeby tak już podsumować, to związek między omywaniami, zanurzeniami, bo miały miejsce i zanurzenia, i omycia w Starym Testamencie, to związek między nimi, chrztem Jana i chrztem w imię Jezusa, jest taki, że woda jest wspólna, tak? Zanurzenie, czyli kontakt z wodą jest wspólny. Natomiast co różni?
No, zanurzenie Jana nie było w imię, tylko to było
na upamiętanie. Zanurzenia i obmycia w ramach prawa mojżeszowego miały za zadanie
cielesną
nieczystość,
która została, jak gdyby ciało zostało nią skażone
z jakiegoś powodu.
Tak, i to, co skażało, było jasno określone w prawie. Tak?
Tak. Tak.
Czyli wiadomo było, co zanieczyszcza, co nie zanieczyszcza, bo prawo mojżeszowe nie mówiło, że jeśli pracujesz na roli, przychodzisz, masz brudne ręce, tak?
To jesteś nieczysty.
Czy tam, nie wiem, to jesteś nieczysty, tak? Tak, tak. Były pewne określone rzeczy,
zmarłego,
które powodowały sakralną nieczystość. Mhm. Czyli Bóg traktował cię jak nieczystego i wtedy musiałeś dokonać obmycia, złożyć ofiary, jeśli to się wiązało z grzechem, tak? I wtedy mogłeś być uznany przez Boga za czystego, tak? Czyli one obmywały cielesny brud. I chrzest Jana miał być chrztem pokuty, tak? Czyli był wyrazem opamiętania, czyli wyznawali grzechy i dawali się odpuścić. Tak, na odpuszczenie grzechów, tak? Czyli wyznawali grzechy i ten chrzest był na odpuszczenie grzechów. Czyli ktoś, kto dawał się zanurzać, musiał wyznać swoje grzechy, tak? I wtedy mógł zostać zanurzony. Czy faryzeusze zostali zanurzeni? Nie, nie dali się zanurzyć. Czytaliśmy to sobie w Łukasza. Nie dali się zanurzyć po prostu. Nie dali się zanurzyć.
No, z drugiej strony wiemy też, że przyszli fałszywie chcieli, ale tak. Jan, czyli część z nich przynajmniej chciała fałszywie po prostu przyjść i wcale nie chcieć się upamiętać. A...
I kiedy Jezus był tutaj na ziemi, to osobiście chrzcił?
Nie.
Uczniowie
jego chrzcili, ale również zanurzali to więcej niż ja. Natomiast nie mamy wskazówek, żadnych przesłanek, że miał to być chrzest w imię Jezusa.
Nie.
Ponieważ on był ściśle związany z czym? Z Nowym Przymierzem. Z zesłaniem Ducha Świętego. Tak? Wtedy dopiero słyszymy, bo Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, to powiedział: idźcie, nauczajcie, tak? Czyńcie uczniami i zanurzajcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak? I dopiero wtedy, kiedy wydał ten nakaz, takie polecenie apostołom, to dopiero wtedy
oni zaczęli tak zanurzać, prawda?
Bo to było coś nowego. Nie zanurzał nigdy w imię czyjeś. Tak? I to było elementem głoszonej Ewangelii, bo wszyscy wiedzieli od razu, że mają się zanurzyć. I nie z powodu omycia cielesnego brudu, tylko na znak uwierzenia w tego, który zbawia, tak?
I też to się dokonywało, to zanurzenie było wyrazem posłuszeństwa Bogu. Tak jak w Starym Przymierzu ci ludzie się zanurzali, będąc posłusznym prawem, nie?
To jest element wspólny.
Tak.
Że był to element po prostu posłuszeństwa poleceniu Bożemu. Tak, to też jest wspólny element. Prawda, bardzo dobrze. Super, że to zauważyłaś. Więc teraz słuchajcie, powiedzieliśmy sobie o wszystkich tych sytuacjach, które miały miejsce z zanurzeniem w wodzie. Widzimy, że zawsze one wiązały się w ten sposób, że ten, kto uwierzył, dawał się zanurzyć, tak? To była jego, jak gdyby, decyzja. Natomiast z drugiej strony ten, który uwierzył, Bóg go zanurzał w Duchu Świętym. Tak? Czyli na to on nie miał wpływu, ale miał wpływ na zanurzenie. I teraz kolejność tych wszystkich trzech elementów była różna, natomiast zawsze pierwsze było uwierzenie. Tak?
Tak.
Natomiast różnie. Raz Bóg najpierw chrzcił Duchem Świętym, potem zostali chrzczeni wodą, tak? W wodzie. Albo najpierw zostali chrzczeni w wodzie, a potem otrzymywali Ducha Świętego. Tak? Tutaj widzimy różną kolejność, natomiast nigdy ona nie mogła wyprzedzić momentu, kiedy ktoś uwierzył. Tak? Czyli ten moment był zawsze pierwszy. I te trzy elementy są nierozerwalne. Bo każdy, kto uwierzył, dawał się zanurzyć i każdy, kto szczerze uwierzył, otrzymywał Ducha Świętego. Nie było takich, którzy uwierzyli i nie dali się zanurzyć. Tak? Ani takich, którzy prawdziwie uwierzyli, dali się zanurzyć i nie zostali zanurzeni w Duchu Świętym. Czytamy, że niektórzy uwierzyli, dali się zanurzyć, ale potem się okazało, że to było nie to, co Bóg oczekiwał, prawda? Tak jak Szymon Czarnoksiężnik. Tak? I słuchajcie, zostały nam fragmenty z listu do Hebrajczyków, których nie przestudiowaliśmy. Przeczytamy je sobie teraz. Pierwszy fragment jest z 6 rozdziału. Albo nie. Pierwszy fragment jest z 9 rozdziału. Tak, 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 Ewa, bardzo dobrze. To mam akurat. I pamiętam. 9 rozdział, 10 werset najpierw.
Co na to? Możesz dać mi jeszcze tego, może otwarte z pendrive'a to teraz, czy nie?
A co? Chcesz?
Nie, chcę jedną rzecz tylko zobaczyć.
Moment,
może u siebie.
Zaraz zobaczę.
Czy teraz masz otwarte z pendrive'a, czy z komputera?
Ja mam z komputera.
To wyjmij. W międzyczasie coś chcę zobaczyć.
Więc słuchajcie, przeczytajmy teraz 9 rozdział. I kontekst od 6. Bo my studiowaliśmy ten fragment i pamiętamy, co tam jest. Tam jest o świątyni jerozolimskiej i o namiocie świadectwa, który był zanim świątynia jerozolimska została wybudowana. Natomiast sama służba miała praktycznie identyczną formę. I przeczytajmy sobie od 6 wersetu.
Możesz jeszcze raz powtórzyć, Hebrajczyków.
9 rozdział.
Od
6, ale ze wskazaniem na 10 werset.
Skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan. I to nie bez krwi, którą ofiarowuje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Mhm.
I teraz mamy tutaj fragment, który mówi o omywaniach. To słowo w Hebrajczyków 9:10 to jest tutaj napisane obmywania, natomiast to jest słowo, które brzmi baptizmos, czyli są to zanurzenia. I zobaczcie, czego one dotyczą.
Zanurzenia, tak?
Tak.
nałożony do czasu zaprowadzenia nowego grzechu.
Tak. Czego dotyczą te zanurzenia? Zobaczcie. Tak, ale czego dotyczą? Jakich omywań?
Różnych omywań.
A tu jeszcze pytanie, w ustawach cielesnych aż do czasu naprawienia włożone były.
Tak. Ustawa.
Więc zapiszcie, że chodzi o obmywania i zanurzenia. Dotyczące
czego dotyczyły?
Dotyczyły obmyć różnych nakazanych w prawie mojżeszowym.
Zewnętrznych.
Przepisy zewnętrzne. Co to znaczy, że przepisy zewnętrzne? One dotyczyły zewnętrznych rzeczy. Przepisy zewnętrzne. Ustawy cielesne są nazwane w starym tłumaczeniu.
No to takie państwo.
Więc do czego się odnosi tutaj te obmywania? Do tego, co studiowaliśmy w Starym Testamencie. Część, na przykład ofiary, które były zabijane, musiały być zanurzone, umyte w wodzie, zanim zostały położone na ołtarzu. Tak? Nie mogły takie brudne zostać. Dlatego, że pamiętajmy, że ofiary, które były składane, musiały zostać pokrojone, wypatroszone, bo były zabijane żywe zwierzęta. To, co nieczyste, musiało być usunięte, natomiast pozostałe rzeczy musiały być zanurzone w wodzie, umyte. Więc dotyczy to nie tylko obmywań dotyczących ludzi, ale również obmywań dotyczących ofiar. I one też miały bardzo duże znaczenie, dlatego że Bóg nakazał to wszystko. Nie mam możliwości teraz tego znaleźć, bo miałem właśnie zrobione notatki tych miejsc, w których jest napisane o myciu ofiar. Ale no niestety wcięło mi te notatki. Być może po prostu następnym razem spróbuję jeszcze raz znaleźć. Bo są takie miejsca i miałem je wynotowane. Dlatego widzimy, że chodzi tutaj o przepisy. Tutaj jest napisane zewnętrzne, a w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej są to przepisy cielesne, czyli dotyczące tego, co widziałem, tych rzeczy tutaj cielesnych, obmywań również dotyczących ciała, tak? Wszystko było związane z nieczystością cielesną, a to się przekładało na nieczystość duchową, tak? I poczekajcie chwileczkę, momencik, musimy zrobić chwilę przerwy. Więc tak, te miejsce z Hebrajczyków, które mieliśmy, które dotyczy obmywań, to otwórzmy sobie. Trzecia Mojżeszowa 1.9. Dzięki, Rafał. Trzecia Mojżeszowa 1.9. I co tam jest napisane?
Wnętrzności jego zaś i nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana.
1.13 wnętrzności, tak? I
1.9 wnętrzności.
1.13.
Wnętrzności zaś i nogi obmyje wodą. Kapłan wszystko to ofiaruje i spali na ołtarzu. Jest to całe polanie, ofiara ogniowa, woń przyjemna dla
8.21.
Wnętrzności zaś i nogi obmył wodą. Potem Mojżesz spalił całego barana na ołtarzu. Jest to ofiara całopalna, woń przyjemna. Ofiara ogniowa dla Pana, tak jak rozkazał Pan Mojżeszowi.
Tak. Więc co tutaj widzimy? Że te obmywania dotyczyły również mycia ofiar. Dlaczego? Dlatego, że zauważmy, że wcześniej jest mowa o tym, że kapłan wchodzi do świątyni, tak? Więc kontekst wskazuje, że chodzi nie tylko o obmywania różnorakie, ale również i o te. Więc dlatego jest użyte słowo baptizmos, ponieważ miały miejsce umywania, czyli umycia, ale również zanurzenia. Tak? I teraz, co jest bardzo ważne, że to było odnoszące się do Starego Testamentu, do Starego Przymierza. To są zasady opisane w Prawie Mojżeszowym i one są nazwane przepisami dotyczącymi ciała, tak, cielesne i
pokarmów,
tak, dotyczące pokarmów, napojów, różnych obywań nałożonych do czasu wprowadzenia nowego, czyli nowego przymierza, tak? Czyli one obowiązywały do momentu, czyli te wszystkie omywania obowiązywały do momentu. Czyli jeśli obowiązywały do momentu, to zaprowadzenie nowego porządku usuwało potrzebę robienia tego, tak? Czyli nie możemy mówić o kontynuacji jako takiej omywań starotestamentowych, bo one zostały zakończone. One były cieniem pewnych rzeczy. Tak? I teraz co się stało? Co one miały na celu? One umywały. Przyprowadzały człowieka do czystości, ale w jakim celu? Chodziło o co? Żeby się dobrze poczuć?
Nie, żeby być
czystym. Relacja z Bogiem. Tak?
Z tym być mu posłuszny.
Dokładnie. Chodziło o przywrócenie relacji z Bogiem. Jeśli człowiek był nieczysty, musiał zrobić wszystko to, co Bóg nakazał, żeby co? Żeby mieć znowu społeczność z Bogiem. Żeby Bóg patrzył na tą osobę, że to jest osoba mi posłuszna i która ma ze mną kontakt. Taki był cel. I teraz do momentu zaprowadzenia nowego porządku, tak? Czyli mamy sytuację, że mamy już i teraz kogo to dotyczyło?
Żydów w Starym Przymierzu.
Żydów w Starym Przymierzu, tak? Czyli w przymierzu z Synaju. Dotyczyło to wyłącznie Żydów. Nikt inny nie musiał się tak obmywać. Tylko ten, kto jest Żydem, albo ktoś, kto został włączony do społeczności izraelskiej, przeszedł na tak zwane, w cudzysłowie, żydostwo, tak? Zaczął czcić Boga Izraela, dał się obrzezać, został włączony do społeczności i wtedy miał prawo i paschę spożywać, i mógł na święta przyjeżdżać i wszystko mógł robić tak, jak Żydzi, nie ciążyła na nim kara śmierci. Czyli on się stawał prozelitą. Przechodził na wiarę mojżeszową. Tak to w skrócie mówimy, tak? Ale wiemy, o co chodzi, prawda? Nie dotyczyło to ludzi, którzy nie dawali się obrzezać, nie przyjmowali pewnych rzeczy, to ich to nie dotyczyło. Oni się nie musieli tak obmywać. I teraz cel, no właśnie już sobie powiedzieliśmy. Cel to było co? Żeby być czystym przed Bogiem. Chodziło o zachowanie pewnych zasad, zachowanie pewnych obmywań po to, żeby Bóg na podstawie prawa, które nadał, mógł tego człowieka rozsądzić na podstawie jego posłuszeństwa tego prawa, tak? I uznać go za osobę czystą. Według prawa mojżeszowego, w ramach prawa mojżeszowego. Tak? Ściśle określone te rzeczy były, bardzo jasno. Czy na razie to jest jasne? Jasne. Te miejsce o tym właśnie mówi. I one miały swój kres, kiedy? Kiedy został zaprowadzony nowy system. Nowe prawo, tak? Nowe przymierze. I teraz, co jest bardzo ważne, musimy zobaczyć również, co w zamian Bóg dał. A no teraz czytamy dalej ten sam werset. Przypomnijmy sobie list do Hebrajczyków, żeby zobaczyć, o co chodzi. I czytamy od 11 wersetu.
Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy, doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził.
Więc co zobaczymy, co były ofiary, które oczyszczały, wszystkie omywania, które miały miejsce, również ofiar. I to stanowiło prawo. Całość to było prawo, tak?
Tak.
I teraz człowiek musiał wszystkie te rzeczy wypełnić. Jeśli się zanieczyścił, to prawo było tak skonstruowane wspaniale, że umożliwiało mu przywrócenie cielesnej czystości. Jak jest napisane? Cielesną czystość, 13 werset. Skalanych, czyli skalanych według prawa mojżeszowego, tak? Bo Bóg określił, kto jest skalany, kto nie jest. I teraz przywrócenie cielesnej czystości, tak? Żeby można było wejść do świątyni, żeby można było wejść do przybytku, żeby można było złożyć ofiary, żeby można było mieć społeczność z Bogiem, tak? Więc w momencie, kiedy pojawił się Chrystus, co jest napisane, że co zastąpiło to wszystko? Krew Chrystusa. Ona robi wszystko. Wszystko, tak, wszystko to, co były te omywania, ofiary, wszystko to, co miało przywrócić cielesną czystość, teraz, co więcej, krew Chrystusa oczyszcza sumienia nasze, już nie cielesną czystość, sumienia nie da się dotknąć. Ciała można było dotknąć. Można było je umyć, można było złożyć ofiary, tak? Można było nie być skalanym. Sumienie nie można go dotknąć. Więc krew Chrystusa nie tylko oczyszcza nas z grzechów, ale oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu. Czyli to jest więcej niż tamte ofiary, bo one nie mogły tego zrobić. I w rozdziale 10 czytamy, że te ofiary nie mogły przywrócić na zawsze od...
cielesnej czystości.
10 rozdział, 1-2 werset. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, czyli prawo, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przyprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Krew Chrystusa zupełnie inaczej. Ona czyni doskonałymi raz na zawsze tych, którzy zostali uświęceni. 10 rozdział, 12-13 werset. Przepraszam, 14 werset. Czyli musimy zobaczyć, czym było to wszystko, ten cały zestaw i co został, jak został zastąpiony, a został zastąpiony krwią Jezusa Chrystusa. Tam cielesna czystość, tu sumienia od martwych uczynków. Tam nikt nie przeczy, Słowo Boże nie przeczy, że tamte ofiary przywracały cielesną czystość i uświęcały skalanych. Tak było. One uświęcały skalanych i przywracały cielesną czystość. One nie były fikcją. Natomiast krew Chrystusa oczyszcza sumienia z martwych uczynków. Więc teraz ten człowiek, który jest oczyszczony z martwych uczynków, ma czyste sumienie i jakie uczynki ma robić cieleśnie, w ciele? Dobre. To jest bardzo ważne, że sumienie martwe to również ciało, my jako człowiek gotowi do dobrych uczynków. Tak? Więc widzimy ten fragment, że on dotyczy prawa mojżeszowego. Tak? Więc teraz przechodzimy do rozdziału 6. Do rozdziału 6, 2 wersetu i przeczytamy też sobie cały fragment od 11 wersetu do 5 rozdziału, od 11 wersetu 5 rozdziału do 6 rozdziału 6 wersetu. Niech ktoś przeczyta.
Od 5:11.
Tak.
O tym mamy wiele do powiedzenia, ale ale trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się uciężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisku. Mhm.
Tutaj mamy baptizmos.
Tak.
W drugim wersecie mamy baptizmos. I teraz wiemy również, że tam w Hebrajczyków też jest powiedziane baptizmos. Wiemy również, że w prawie mojżeszowym, jak czytaliśmy, były różne formy obmywań, ale zawsze dotyczyły czego? Tak? A teraz już nie dotyczą. Te umywania zostały czym zastąpione? Omyciem krwią Chrystusa, ale nie dosłownie ciała, bo nikt się z nas nie mył krwią Jezusa, tylko chodzi o sprawy duchowe. Tam chodziło o cielesne, dlatego było fizycznie woda, zabite zwierzę, krew, którą się kropiło, prawda, w miejscu najświętszym. Wszystko było, można było dotknąć tego.
Tak. Widzialne.
Widzialne wszystko było. Tak jak świątynia, tak jak wszystko na tym świecie. Na tym świecie wszystko jest widzialne. Natomiast tutaj czytamy, że to ma wymiar duchowy. To jest niewidzialne. Jezus umarł 2000 lat temu, wszedł do świątyni ze swoją krwią, tak? Czyli przebłagał Boga za grzechy wszystkich, tak? Każdy, kto uwierzy. I co? I teraz każdy, kto uwierzy, zostaje omyty krwią Chrystusa. Otwórzmy pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. Niech to znajdę. Teraz muszę latać po tym, ale już tak jest dobrze. Pierwszy Jana. 1:7.
Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
Co trzeba było zrobić w prawie mojżeszowym, żeby się omyć, żeby być czystym, żeby nie trwać w grzechu? Omywania, ofiary, tak?
Ofiara, tak.
Tutaj co mamy?
Krew Jezusa Chrystusa.
Z jakiego grzechu? Z wszelkiego grzechu. Każdy grzech teraz w Nowym Przymierzu jest omyty krwią Jezusa. Tak? Nie potrzeba żadnych innych czynności. Wyznajemy grzechy nasze, mówi Jan. I co? 2 rozdział 1:2. Kolejny czytamy fragment z tego samego listu. 2 rozdział 1:2.
To tam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.
Kto jest sprawiedliwy? Jezus. On żyje, tak? I On jest ubłaganiem za nasze grzechy. Czyli patrzcie, wszystko to, co miało, było cieniem, zostało wypełnione, wykonane w czym? W Jezusie Chrystusie. Jezus umarł, nie dość, że stał się ofiarą, która pieczętuje przymierze, to stał się jeszcze również kapłanem, bo jest, żyje, jest kapłanem na wieki. I co jeszcze? To, że przelał krew, ta ofiara jest przebłagalną ofiarą za nasze grzechy. I teraz już zostajemy usprawiedliwieni kto? Ci, którzy uwierzyli. Jest napisane, że żeby zostać usprawiedliwionym, oczyszczonym z grzechu, trzeba uwierzyć. Tam trzeba było pójść, obmyć się, złożyć ofiarę, tak? To było przejawem wiary, tak? Prawda? Ale na podstawie tych czynności zostawałeś co? Usprawiedliwiony. Teraz jest tak, że musisz uwierzyć i zanim cokolwiek zrobisz, zostajesz usprawiedliwiony, a potem wszystko następuje później. Chrzest, tak? Następuje później. Życie zgodne z wolą Bożą jest konsekwencją uwierzenia. Tak? Czyli Bóg cię oczyszcza na wejście. Uwierzyłeś. Czytamy, że Korneliusz, jak słuchał z całym domem, to oni nic jeszcze nie zrobili. Oni tylko Piotra słuchali i od razu, bach, Duch Święty stąpił, zostali ochrzczeni Duchem Świętym. I Piotr mówi, czy może ktoś im odmówić wody? Tak? Ci, którzy byli w Jerozolimie, uwierzcie, pokutujcie, przyznajcie, że Jezus był Mesjaszem. Dajcie się zanurzyć w imię tego, którego uwierzyliście. Tak? I oni nic więcej nie musieli robić. Czyli oni uwierzyli i dali się zanurzyć. Tak, ale musieli uwierzyć.
Nie musieli powtarzać ofiary Jezusa.
Nie musieli powtarzać, nie musieli robić żadnych obmywań. Tak? Oni się dali zanurzyć w imię, ale nie musieli się obmywać, żeby obmyć coś z siebie. Oni musieli się zanurzyć w imię tego, którego uwierzyli. Natomiast czytaliśmy w Piotra, że nie, te zanurzenie w żaden sposób nie omywało z cielesnego brudu tak, jak te omywania. Tak? Bo to inny wymiar. Tam był wymiar ciała, tu jest wymiar duchowy, sumienie. Sumienie, umysł, serce, tak? Więc nie chodzi o ciało, tylko chodzi o sprawy duchowe. Bo krew Jezusa oczyszcza nas, Jan mówi, a Jezus już dawno w niebie jest. On już żyje, już nie jest martwy, jego krew nie cieknie na krzyżu. Ofiara się dokonała, koniec, Jezus zmartwychwstał, on tylko dziury po... Po gwoździach i po włóczni. Nic więcej.
Na dowód.
Na dowód. Ale krew z niego nie leci i cały czas się tam gdzieś nie wylewa w świątyni. Ona się wylała na krzyżu pozamiatane. Koniec, kropka. Jezus zmartwychwstał, żyje. Nic już więcej nie musi robić. To się dokonało. A Jan mówi, oczyszcza nas ciągle. Czyli co? Chodzi o to, że ta ofiara, którą Jezus złożył 2000 lat temu, ona ciągle ma moc.
Działa. Jest
działa. Ona będzie działać zawsze. Tak? Dopóki trwa czas łaski. I dopóki nowe przymierze trwa, będzie miało to moc. Tak? On jest kapłanem na wieki. Żyje. Rozumiecie? Dlatego ona została zastąpiona, te wszystkie rzeczy zostały zastąpione ofiarą Jezusa Chrystusa. Zgadzacie się z tym? Widzicie to? Macie pytania co do tego? Zanim przejdziemy dalej. Bo dochodzimy do wersetu drugiego teraz. I teraz zobaczcie, o co chodzi. Czytamy tutaj, że to są początki nauki. O czym? Po pierwsze, początki nauki to są odwrócenie się od martwych uczynków. Tak? Wiara w Boga. Nauki o obmywaniach. Wkładaniu rąk o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. To jest fundament. Dlaczego zanurzenia, obmywania, baptizmos są tutaj w tym miejscu? Do kogo pisze Paweł list? Do Żydów. Żydzi, pamiętacie jaki mieli problem? Powrót do łącznie z umywaniami, łącznie z ofiarami, ze wszystkim. Nie dało się wejść do świątyni inaczej, jak przez omycie się z cielesnego brudu. Tak? Jeżeli chciałeś wejść do świątyni w Jerozolimie, to nie mogłeś zrobić w przenośni omywań. Musiałeś złożyć ofiarę ze zwierząt, co też apostołowie robili i nie mieli żadnego z tym problemu. Musiałeś się obmyć, zrobić wszystko jak należy i wtedy mogłeś wejść do świątyni w Jerozolimie. Inaczej nie. Nie wpuścili cię, bo to wszystko kapłani musieli zrobić. Więc albo nie wchodziłeś, a jeśli już, to na zasadach określonych przez przepisy mojżeszowe. Bo świątynia ziemska miała przepisy mojżeszowe. Więc teraz tutaj zauważcie, że ci Żydzi, do których jest napisany list, na początku co im trzeba było wyłożyć? O odwróceniu się od martwych uczynków. O wierze w Boga. Czyli musieli usłyszeć Ewangelię o Chrystusie. Tak? Że On jest tym Mesjaszem, który miał przyjść. On był ofiarą za grzechy. Już nie ofiary ze zwierząt, tak? Tylko Chrystus jest ofiarą za grzechy. Że wierzyć w Boga, to uwierzyć w Jezusa. No bo mamy, list się zaczyna. Dwa pierwsze rozdziały.
Musieli to usłyszeć.
Nie? Oni musieli to usłyszeć. To on mówi, nie będziemy do tego wracać, bo wy już wierzycie w Jezusa. Tak? Wy wiecie, co to znaczy odwrócić się od martwych uczynków. I teraz nauka o obmywaniach. Mamy zestawienie. Obmywania starotestamentowe, tak? I tu omycie krwią Jezusa. Że już nie tam. Dlatego nauki o obmywaniach były jednym z fundamentów dla Żydów. Bo oni musieli zrozumieć, że już nie tamte ofiary i omywania ciała, tylko omycie sumienia z martwych uczynków krwią Jezusa. Że to zastąpiło to. Musieli się o tym dowiedzieć. Tak samo jest mowa o nauce o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Bo też różne nauki krążyły. O zmartwychwstaniu również. Natomiast oni musieli się dowiedzieć, że zmartwychwstaną tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa do życia, tak? A inni na sąd. Już nie to, że jesteś Żydem sprawia, że będziesz zbawiony, ale to, że uwierzysz w Jezusa. Będziesz Żydem, który uwierzył w Jezusa. Ty będziesz zbawiony. Pozostali nie. Tak? Pytania? Więc kogo dotyczą te omywania? Kogo dotyczy ta nauka o omywaniach?
Wszystkich.
Kogo dotyczy? Do kogo jest napisane?
Do Żydów. Oni to musieli zrozumieć.
Bo każdy
ale poganie nie stosowali żadnych obmywań, więc oni nie musieli tego
w ramach, prawa mojżeszowego. W ramach prawa mojżeszowego. Słuchajcie, omywania są różne. Różne religie stosują różne omywania.
Nie...
Natomiast my nie mówimy o omywaniach, które ludzie wymyślili, tylko mówimy o tych, które kazał Bóg robić. Bo często jest popełniany taki błąd, że wierzący z pogan mówią, że nas już nie obowiązują prawo mojżeszowe, obowiązuje nas prawo nowego przymierza. Popełniają błąd na wejściu. Bo nas nigdy prawo mojżeszowe nie obowiązywało i nie będzie obowiązywać. Bo prawo mojżeszowe będzie obowiązywać w tysiącletnim królestwie, ale my nie będziemy w tysiącletnim królestwie w tych ciałach. Więc nas prawo mojżeszowe nigdy nie obowiązywało. Mówienie takie jest błędem z założenia, że nas już nie obowiązuje to czy tamto. Ty nie jesteś Żydem, żeby cię coś miało już nie obowiązywać. Ty musiałeś w ogóle uwierzyć, że jest Mesjasz, a Żydzi musieli uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, a nie, że przyjdzie Mesjasz. Bo oni wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz. Oni czekali na Mesjasza, tylko że nie rozpoznali go w Jezusie i dalej czekają. I to jest problem. Poganie muszą uwierzyć, że w ogóle jest ktoś taki, jak Jezus, tak? No my mamy trochę inną sytuację techniczną, ale też w różnego Jezusa ludzie wierzą. Ale żeby ważne, żeby zrozumieć, o co chodzi, że Żydzi byli na innej płaszczyźnie, poganie na innej. Żydzi musieli uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, a poganie musieli uwierzyć w Jezusa Mesjasza, jako takiego w ogóle. Oni mogli nie słyszeć o Jezusie nawet. Więc te umywania dotyczą nauki o tym, co zastępuje co. Żeby nie mylić pewnych rzeczy i żeby nie wracać do starych rzeczy. Pytania co do tego? Nie zgadzacie się z tym? Macie wątpliwości? Pytania na Skype'ie może są jakieś? Macie wątpliwości? Coś wam nie pasuje póki co? Wszyscy mówią, że jasne i zgadzają się z tym. Tak samo z nakładaniem rąk. Tak samo Ewa z nakładaniem rąk. Po prostu nakładanie rąk w Nowym Przymierzu nie miało żadnego wydźwięku dodatkowego. Natomiast chodziło tylko o to, że nakładanie rąk było formą błogosławieństwa. Natomiast nie miało żadnego przesłania nie było w nim mocy żadnej, bo Bóg ma moc i Bóg wszystko dokonuje. To odrębny temat na studium nakładanie rąk, ale no, może przy okazji. Słuchajcie, i teraz przechodzimy do punktu kulminacyjnego. Przechodzimy do 10 rozdziału listu do Hebrajczyków.
Patrz, jeszcze przeczytałem właśnie w tym kontekście, co Biernacki napisał odnośnie tego starego, że nie rozdzielajcie Pisma Świętego. No i to jest racja, bo faktycznie co napisano wcześniej, dla naszego pouczenia też napisano, ale mamy prawo powiedzieć jak najbardziej, że coś dotyczyło tylko Żydów, że to jest wartościowe dla nas pod każdym względem, okej, ale mamy prawo powiedzieć to, co właśnie dalej, gdzieś fajnie to ująłeś, że to nigdy nas nie dotyczyło, więc nie można powiedzieć, że już przestało, że już nas nie dotyczy. Nigdy nie dotyczyło. A w sensie nauki, jaką można z tego wyciągnąć, to mnóstwo nauki można ze Starego Testamentu wyciągnąć i również z tego, co dotyczyło literalnie.
Dobra, słuchajcie, w takim razie musimy teraz przeczytać kontekst też. Przypomnieć sobie rozdział 10. Dlatego, że wiemy już, że oczyszcza nas
krew Chrystusa.
Tak. Ona oczyszcza sumienia nasze z martwych uczynków, tak? I umożliwia nam wiele rzeczy. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali sobie ten fragment od 19 do 23.
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę.
I co mamy tutaj? Podsumujmy. Omycie wodą czystą. Tak? Mamy omycie. To jest słowo nie baptizmos, a luo. Które mówi, że nie chodzi o zanurzenie, tylko chodzi o takie umycie wodą, ale polanie. Natomiast nie zanurzenie. Luo, baptizmos precyzuje, tak? Że to jest zanurzenie. Luo jest dużo szerszym pojęciem i może być używane w formie umycia i zanurzenia, ale jeżeli chcesz sprecyzować, że chodzi o zanurzenie, używasz słowa baptizmos. Jeżeli chcesz ogólnie powiedzieć o umyciu, mówisz luo. Tak przynajmniej podaje słownik. Tyle, co wyczytałem. Nie jestem specjalistą od greki, ale po to są słowniki, prawda? Więc tu jest użyte słowo luo i nie bez powodu. Nie bez powodu. Oczywiście różne są interpretacje tego fragmentu. Ja nie twierdzę, że nie spotkacie się z innymi. Natomiast zależy mi na tym, żebyśmy uczciwie spojrzeli w tekst po prostu i odpowiedzieli sobie na parę pytań. Czyli mamy tak. Omycie wodą czystą. I teraz przeczytajmy kolejne fragmenty ze Starego i z Nowego Testamentu. Izajasza 1,16, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali tego Izajasza 1,16 od 10, bo to jest ważne. Prosiłbym, żeby ktoś te 6 wersetów przeczytał.
Jeszcze raz, które miejsce pełni?
Pierwszy rozdział Izajasza, 10-16. Tak. Pierwszy rozdział Izajasza, 10-16.
Słuchajcie słowa Pana, księżęta sodomscy. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całowanym baranów i tłuszczu karnych ciał, a krwi byków i jagniąt i kozy nie tarnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeprzywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzę zgromadzenie, nowie i sabaty nie obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowych i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić.
Dalej.
Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową.
Stop. Zobaczcie, co robili Żydzi? Składali ofiary? Oczyszczali się?
Tak.
Oczyszczali się według prawa mojżeszowego, oczyszczali się, tak? Czyli robili pewne czynności. Natomiast co mówi o nich Bóg? Że oni to robili, a dalej? Grzeszyli. I teraz zobaczcie, Bóg przychodzi do 16 wersecie. Co Bóg mówi?
Obmyjcie się i oczyście się. Usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu.
Przestańcie źle czynić. Czyli omyjcie się i oczyście się. To Bóg mówi, nie składajcie mi jeszcze więcej ofiar i jeszcze bardziej się obmywajcie, bo ja już tego mam potąd. Obmyjcie się i oczyńcie się, to zacznijcie dobrze czynić. Przestańcie źle czynić. Zacznijcie przestrzegać prawa. W jakiej kwestii? W składaniu ofiar? No nie, bo oni składali ofiary. Brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Zacznijcie tu czynić prawo. Czyli oczyśćcie się i obmyjcie się. Nie dotyczy obmyć w ramach prawa mojżeszowego, ale w odwróceniu się od grzechu. Czyli Bóg tutaj mówi też o sprawie jakiej? Fizycznej? Nie.
Duchowej.
Duchowej. Czyli to nie jest tak, że Stary Testament tylko o sprawach fizycznych mówi. Nie, ale Bóg pokazuje pewną rzecz, że fizyczne rzeczy jak robisz, ale zanim nie idzie postawa odpowiednia, to to też nie ma sensu. I Bóg mówi, oczyście się, obmyjcie się, czyli zacznijcie dobrze czynić. Waszym oczyszczeniem i obmyciem będą dobre uczynki. Tak? Zgadza się? Zgadzacie się z tym?
Tak.
Na Skype'ie.
Trzeba to sprawdzić.
Co?
Jeszcze w innych tłumaczeniach trzeba to sprawdzić.
Okej. Idziemy dalej. Zachariasza 13:1. Tak? I jeszcze jeden fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali. Ezechiela 36:25. 6:25. Ezechiela 36:25.
I pokropię was wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystot waszych i od wszystkich plugawych bałwanów waszych oczyszczą was.
Co Bóg mówi, że tutaj zrobi?
Pokropię czystą wodą.
I od czego będą czyści?
Od wszystkich nieczystości i od wszystkich bałwanów.
Czyli Bóg mówi, że oczyści ich wodą, tak?
Czystą.
Wodą ich obmyje. I będą czyści. I dam wam dalej, mówi, serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego serca ciała, z waszego ciała serca kamienne, dam wam serca mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. To dotyczy tysiącletniego królestwa. Czyli Bóg mówi, że Izraelici będą pokropieni przez niego wodą. Czyli Bóg osobiście pokropi wodą. I teraz, czy chodzi o pokropienie fizyczne, że Bóg pokropi fizycznie wodą, czy chodzi o coś innego? Bo dalej Bóg mówi, i dam nowe serce, i ducha nowego wam dam do wnętrza. I usunę serca kamienne, a dam serca mięsiste. Czy chodzi o fizyczne usunięcie serc kamienia?
Nie.
Chodzi o serca nieposłuszne Bogu, tak? A przemianę wewnętrzną, tak? Że człowiek nie chce żyć zgodnie z wolą Bożą, a zaczyna żyć zgodnie z wolą Bożą, tak? I nowego ducha dam. Przecież człowiek ma swego ducha. Więc nowy duch to nie znaczy, że Bóg zamieni duchy, tylko że ten człowiek duchowo ożyje, zacznie być posłuszny Bogu, tak? Będzie chciał postępować zgodnie. I jeszcze Bóg dalej mówi, mojego ducha jeszcze dodatkowo dam do waszego wnętrza. I uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Czyli Bóg mówi o przemianie wewnętrznej człowieka. Przemiana serca to nie usunięcie fizycznie serca kamiennego, tak? A przemiana. Bo my nie mamy serc z kamienia fizycznie, tylko one są z tkanki, tak? I nie chodzi o wymianę serc, ale o... Więc musimy to łącznie tutaj z 25 wziąć. Pokropię was wodą czystą i będziecie czyści od wszelkich waszych nieczystości. Tak? Więc teraz w Zachariasza Bóg co mówi? Że też co? Omyje ich. Mamy. Ta woda oczyszcza od bożków. Tak, ta woda oczyszcza od bożków. Właśnie. Więc musimy zobaczyć. Od wszystkich waszych nieczystości. Więc musimy teraz zobaczyć, czy jest mowa o fizycznej wodzie, czy Bóg będzie kropił dosłownie wodą, tak? Tak samo wtedy musimy rozumieć kontekst następnego wersetu, bo to jest całość. Więc teraz, jeżeli porównamy to z Zachariasza, to co czytamy? Że Bóg ich co? Omyje. Zachariasza 13:1, powtórzmy sobie to miejsce. Źródło otwarte, źródło do oczyszczenia z grzechów nieczystości. Tak? Teraz zobaczmy kolejny fragment. Efezjan 5, rozdział 26, werset. Pamiętajmy o tym, co wystudiowaliśmy tutaj.
Efezjan
5:26.
Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez sługę.
Kościół. Bóg sobie przyspasabia i co robi?
Uświęca. Oczyściwszy go omyciem wodą przez
sługę. Czyli omycie w czym?
W Gdańsku jest omyciem wody przez sługę. Oczyszcza.
Oczyszczeniem. Omyciem wody przez słowo. Czyli słowo jest omyciem wody przez słowo. Czyli omyciem wody w słowie. Tam jest przez albo w może być. Ten spójnik jest różnie, może być przetłumaczony. Omyciem wody w słowie czy przez słowo. Czyli chodzi o to, że w słowie, tak? Czyli mamy omycie wody, użyte słowo woda, ale w słowie. Więc Jezus nie omywa nas fizycznie wodą przecież, tak? Każdego z nas, tylko omywa... Przez słowo. Pamiętacie, co Pan Jezus mówi do apostołów? Wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyści jesteście. Czyli mamy tu omycie wody w słowie, tak? Czyli widzimy, że nie zawsze woda musi się odnosić literalnie do wody, tylko obrazuje pewną rzecz, że tak jak w wodzie, tak w słowie. Kolejny fragment. Koryntian 6:11. 1 Koryntian 6:11. Omyci z grzechów. Co omywa z grzechów? Woda.
Krew
Chrystusa omywa z wszelkiego grzechu, mówi Jan. Tak? Czyli wiemy, że omyci z grzechów, bo wcześniej jest napisane, że byliście zdziercami, bałwochwalcami, chciwcami, ale takimi niektórzy z was byli. Aleście omyci, uświęceni i usprawiedliwieni. Czyli omyci z grzechów, uświęceni czyli uczynieni czystymi, tak, omyci, na skutek czego jesteście czyści i usprawiedliwieni. To wszystko dokonuje krew Chrystusa. Ona umywa, sprawia, że jesteś czysty, nie fizycznie, tylko wewnętrznie, duchowo. I co jeszcze? Usprawiedliwieni dodatkowo jesteście, bo skoro zostaliście umyci z grzechów, to już nie będziecie za nie karani. Usprawiedliwieni jesteście. Te wszystkie trzy elementy dokonuje co? Krew Jezusa Chrystusa, Jego ofiara na Golgocie. Nic więcej. Ale mamy kwestię omycia. Tak? I teraz mamy kolejny fragment Tytusa 3:5. Z Gdańskiej fajnie to przeczytać. Tak, Tytusa 3:5, bo tam jest lepiej to. Tytusa 3:5, tak. Od 4 może. Do 6.
Ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom Zbawiciela naszego Boga, nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.
Czego dotyczy tu umycie? Czym zostaliście omyci?
Duchem
Świętym. Duchem Świętym, tak. Dlaczego? Dla kogo daje Bóg Ducha Świętego?
Tym, którzy uwierzyli.
I Bóg daje Ducha Świętego na dowód czego? Na dowód tego, że jesteś usprawiedliwiony.
Na dowód wiary.
Tak? Krew Jezusa umożliwia otrzymanie Ducha Świętego, bo musisz uwierzyć, że Jezus umarł za twoje grzechy, że Jego krew oczyszcza cię z grzechu. I omyci jesteście w Duchu Świętym i odnowieni w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie. Wylał. Dotyczy to tak, jakby Duch Święty był wodą. Ale chodzi o Ducha Świętego, a nie o wodę.
Tak.
I Piotra, 1 Piotra 1:2. Ostatni fragment i wracamy do Hebrajczyków. 1 Piotra 1:2.
Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.
Pokropieniu czym? Pamiętacie, co robił Popiół z Jałowicy przez pokropienie? Uświęcał skalanych i przywracał cielesną czystość. A tu jesteście pokropieni
krwią
Jezusa, tak? Poświęceni ku posłuszeństwu do czystego życia, tak? Więc teraz wracamy do listu do Hebrajczyków, do 10 rozdziału. Czytamy go jeszcze raz. Od 19 do 23.
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszonej nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę.
Okej. I tu mamy co? Omycie wodą czystą i co? Oczyszczenie. Więc zakładamy, że to jest woda. Tak? Omycie wodą czystą. Pierwsza rzecz. Czy może to być woda literalna w tym tekście? Czy może chodzić o wodę literalną? Oczyszczeni w sercach od złego sumienia i omyci na ciele wodą czystą. Czyli kto może wejść do świątyni? Czyli tak. Musisz być oczyszczony w sercu od złego sumienia i umyty na ciele wodą czystą. Inaczej nie masz wejścia do świątyni niebieskiej, tak? Tu jest użyte słowo luo. Tak? Więc zakładamy, czy jest możliwe, że chodzi o chrzest. Tutaj. Chrzest, czyli baptizmus. Pierwszy problem, który się pojawia, jest jaki?
Woda.
Wcześniej jeszcze. Obmycie i zanurzenie. Jeżeli byłby chrzest, to studiowaliśmy fragmenty, które dotyczyły chrztu w imię Jezusa. Za każdym razem było użyte jakie słowo?
Baptizmus.
Zanurzenie w imię Jezusa. Tu nie mamy w ogóle mowy o zanurzeniu w imię Jezusa. Po pierwsze, nie mamy mowy o zanurzeniu w imię Jezusa. Nie mamy mowy o zanurzeniu. Tak? Czyli mamy dwa problemy. Nie ma imienia Jezusa. Za każdym razem, kiedy to było, to było. Daj się obmyć, wezwawszy imienia Pana Jezusa. Tak? Daj się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa. I dali się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Tak? Wszystkie fragmenty już przestudiowaliśmy. Tutaj nie mamy w imię Jezusa i nie mamy zanurzenia. Mamy omycie na ciele wodą czystą. W zanurzeniu w imię Jezusa nie czytamy o czystości wody w ogóle. A zważywszy na to, że ludzie się chrzcili w sadzawkach tam i było ich bardzo dużo, czystość wody musielibyśmy ustalić. No to są techniczne rzeczy, słuchajcie, woda czysta. Bo żeby była woda żywa, czyli na przykład, nie wiem, w rzece, tylko koniecznie musi być woda żywa, tak? Tu jest woda czysta. Mamy kolejny problem, który musimy sprecyzować.
Bo jeśli literalnie woda, to i czysta literalnie. No,
tak,
jedno
tak. Więc mamy konkretne rzeczy, na które pytania... Możemy oczywiście pominąć to i powiedzieć, to jest metafora, nieważne tego rozpatrywać. Tu chodzi o chrzest. Bo chrzest jest przedłużeniem obmyć starotestamentowych. I to jest, chodzi o chrzest jako kontynuację obmyć starotestamentowych. I zamknąć temat odpowiedzi na pytanie. A dlaczego omycie, a nie zanurzenie? No bo w Starym Testamencie omycia i zanurzenia były naprzemiennie składane. Ale w wypadku zanurzenia w imię Jezusa nigdy zamiennie. To jest zbyt poważna sprawa, zanurzenie w imię Jezusa, jak już wiemy, żeby sobie szafować nazwami, tak? Żeby były omycia, to by Biblia sobie tak, raz tak, raz tak. Natomiast my przestudiowaliśmy i widzimy, że za każdym razem było zanurzenie. Że zanurzenie nie jest przypadkiem, a jest celowym. Natomiast tu mamy umycie. Nie czytamy również nigdzie o imieniu Jezusa, więc mamy problem na pytania, na które nie mamy tu odpowiedzi w tak fundamentalnej rzeczy, jak zanurzenie w imię Jezusa, chrzest w wodzie. Tak? Więc to jest pierwszy problem, który się pojawia. Drugi problem, który się pojawia, jest taki, że nie mamy społeczności z Bogiem, póki się nie omyjemy wodą czystą. A w innych miejscach Słowo Boże mówi, że mamy dostęp do Pana przez wiarę, jedni drudzy w jednym duchu. To jest problem. Ponieważ mamy dostęp do Boga w momencie, kiedy zostaliśmy usprawiedliwieni. I uwierzyliśmy, i krew Jezusa oczyszcza nas z każdego grzechu, więc Bóg nam przywraca czystość wewnętrzną, tak? Usprawiedliwia nas z grzechów i mamy dostęp do Boga. Natomiast zanurzenie, jak czytaliśmy, jest przejawem posłuszeństwa tego, że mamy już dostęp do Boga, więc nasze sumienie pragnie, tak jak Diana, czytaliśmy, być posłusznym Bogu. Ale dlaczego? Bo my już mamy społeczność z Bogiem, nasze sumienie jest czyste i ono normalną koleją rzeczy pragnie być posłuszne Bogu, ale ono już jest czyste. A tu mielibyśmy problem, ponieważ bez obmycia wodą nie mamy dostępu do Boga. Czyli to nie wystarczy być oczyszczonym w sercu od złego sumienia, ale jeszcze trzeba być omytym wodą czystą. Więc mamy kolejny problem, ponieważ pojawia się sakrament. Ja nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Dlatego stwierdziłem, że nie jest możliwe, żeby chodziło o literalną wodę. Tak jak nie jest możliwe, żeby chodziło o literalną wodę w miejscach Starego Testamentu, które przeczytaliśmy. Ewa do łazy. 10:16 cytuje Ezechiela 36:25. I tam była symboliczna woda. Tak, Ewa, i dobrze, że piszesz o tym, bo wyprzedzasz to, co chciałem powiedzieć, ale ja się cieszę, bo dojrzałeś to samo, nie? Ewa pisze tak. 10 rozdział, 16 werset. Cytuję Ezechiela 36:25 i tam była symboliczna woda, a dalej jest kontynuacja z tłumaczeniem, jak to się dzieje w Chrystusie wypełniło, więc nie chodzi o literalną wodę. Tak, ani w Ezechiela 36, gdzie Bóg mówi, omyję was wodą czystą, ani tu nie chodzi o literalną wodę, tak jak nie chodzi o literalne serca z kamienia, tylko, tak, tylko co to jest w takim razie? Tylko co to jest w takim razie? Jeżeli nie woda, to co? Czy macie jeszcze wątpliwości, że to może być woda? Bo jeżeli nie, bo to jest tak, najpierw musimy sprawdzić, czy to ma literalne wypełnienie. A jeżeli nie, to wtedy dopiero mamy szukać przenośni. Tak? A nie od razu szukać przenośni, bo to najłatwiej. Natomiast no, jeżeli to nie, no, musi wytrzymać próbę tekstu, próbę tego wszystkiego, co wystudiowaliśmy. Tak? Więc o co chodzi? Kto ma wstęp do Boga? I o co chodzi z oczyszczeniem serca od złego sumienia? Wracamy do listu do Hebrajczyków, 9 rozdział. Zanim przejdziemy do innych fragmentów, odpowiedź daje nam 9 rozdział listu do Hebrajczyków, 14 werset. Kto przeczyta?
O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.
Służyć Bogu żywemu. I teraz, żeby sobie pomóc tekstem, zobaczmy, co pisze Paweł w Rzymian, 6 rozdział, od 8 do 14 wersetu.
Rzymian,
6 rozdział, od 8 do 14 wersetu.
Z Chrystusem wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w krytanym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.
Co ma robić człowiek w ciele? Nowy, odrodzony człowiek, co jego ciało ma robić? Ale jak to ma być? Umrzeć, tak? Ale mamy być umarli, czy uważać siebie za umarłych? Ja nie jestem trupem, nie leżę, ja chodzę i jestem dalej w starym ciele. Ale co mam robić?
Tak też wy rozumiecie, żeście wy umarłymi grzechowi.
Tak, czyli to, że wy jesteście umarli w ciele, to wy tak o sobie myślcie, bo dlaczego? Co to znaczy uważać, że jestem martwy w ciele? 13 werset, to nam przeczytaj.
A nie stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie siebie samych Bogu jako z umarłych żywi i członki wasze orężem sprawiedliwości.
Czyli co to znaczy uważać siebie za umarłego dla Boga? Do ciała.
Członków swoich w oręż.
Czyli tak, tymi rękoma, tymi nogami, tą głową, tym językiem, wszystkim masz pełnić wolę Bożą. Czyli w ciele masz pełnić wolę Bożą. To znaczy, że jesteś martwy, umarły z Chrystusem. Czyli ty masz przemienione wnętrze, oczyszczone sumienie od martwych uczynków, sumienie nie można dotknąć, ale żebyś mógł służyć Bogu żywemu, a służyć i owszem, Paweł pisze rękoma, nogami, głową, językiem, oczami, wszystkim. Tak?
Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
Tak. I wy macie siebie uważać za umarłych dla grzechu. Ale co to znaczy? Technicznie to chodzi o to, że wasze ciało ma służyć Bogu. Czyli macie postępować zgodnie z wolą Bożą, a nie grzeszyć ciałem. I teraz zobaczcie jeszcze list do Kolosan. 3 rozdział. Od 1 do 5 wersetu. Kolosan, 3 rozdział, 1-5. Bo mamy jeszcze 15 minut i chciałbym właśnie zakończyć ten fragment. Bo to już jest podsumowanie całości.
3 rozdział, 1-5. A tak, jesteście wzbudzeni z Chrystusem. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.
gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim chwałą. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem.
Czyli co to znaczy? Co ciało ma robić? Człowieka, którego sumienie zostało oczyszczone z martwych uczynków. Mamy umartwiać to, co ma... Czyli to samo nie przychodzi. Tak? I teraz odpowiedzcie mi na pytanie. Co mógł robić Żyd w prawie mojżeszowym, który zgrzeszył, albo dotknął się czegoś nieczystego, mógł służyć Bogu?
Nie, musiał się oczyścić.
Musiał się oczyścić. Natomiast w Nowym Przymierzu, jeśli ktoś chce służyć Bogu, to co musi stać się? Musimy wierzyć i zostać przez Boga oczyszczonym. Bóg musi go oczyścić. Tak? Tak jak tam on musiał dokonać pewnych czynności, żeby Bóg uznał go za czystego i wtedy co mógł robić tym ciałem? Służyć. Czyli obmycie ciała umożliwiało mu tym ciałem służenie Bogu. Tak? Bóg to, co on robił, uznawał za dobre. Dopóki się nie oczyścił, nie. Tutaj mamy sytuację, kiedy wierzący musi uwierzyć, Bóg go oczyszcza, tak? I ten człowiek może tymi ręcyma służyć Bogu, tak? I wracamy do listu do Hebrajczyków. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia i oczyszczeni na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości, dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych, zwyczaju. I dalej pisze, przypomnijcie sobie poprzednie dni, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach i utrapieniach. O czym Paweł pisze? O jakim życiu? Pobożnym, za które spotyka prześladowanie. Więc teraz, zanurzenie w imię Jezusa jest wyrazem wiary w Jezusa, tak? Omycie w prawie mojżeszowym było poddaniem się oczyszczeniu w ramach prawa mojżeszowego. I teraz list do kogo jest napisany? Jak im wytłumaczyć, że oczyszczenie w sercach od złego sumienia umożliwia im czyste życie i służbę Bogu? Zrobić odniesienie do obmyć starotestamentowych, żeby oni zrozumieli, co to znaczy. Więc tak jak w starym prawie musiałeś dokonać pewnych czynności, żeby twoje sumienie było poukładane z Bogiem, tak samo tu Bóg cię oczyszcza w sercu od złego sumienia i umożliwia ci czyste życie, czy ciałem służenie Bogu. Czyli tak jak tam możliwość służenia Bogu była przez obmycia, tak samo tu, tylko już nie przez wodę, a przez krew Chrystusa, która oczyszcza cię i Bóg daje swego ducha, żebyś mógł służyć Bogu żywemu. Czyli te czynności, które cię jednały z Bogiem i umożliwiały życie w pobożności, nie tylko pojednanie z Bogiem, ale również życie w pobożności, tutaj wszystko to robi krew Mesjasza. Czyli tam trzeba było dokonać pewnych czynności, tu trzeba uwierzyć. Czyli to jest aluzja do obmywań starotestamentowych, gdzie złożenie ofiary ze zwierzęcia i oczyszczenie ciała przywracało cielesną czystość. W Nowym Przymierzu oczyszczenie od złego sumienia i omycie na ciele wodą czystą ma wskazać na skuteczne oczyszczenie naszego sumienia z martwych uczynków do życia pobożnego. W ciele. W ciele. Dlatego ciało wodą czystą. Tak? Życie moralne w ciele. Czyli tak, nie tylko sumienie twoje, ale również życie moralne w ciele. Chodzi o oczyszczenie w Mesjaszu. Bo wszystko to, wszystkie te rzeczy krew Mesjasza zastąpiła. Dlatego czekałem, Haniu, żeby wyłożyć do końca, żebyś po prostu jak gdyby... I powiedzieliśmy sobie, gdyby chodziło o chrzest wodą, zanurzenie w wodzie, to woda musiała być czysta, specjalna. Chrzest w imię Jezusa nie oczyszcza ciała. Obmycie na ciele wodą czystą. Chrzest w imię Jezusa nie oczyszcza ciała. Nie umywa ciała. Bo nie jest to myciem cielesnego brudu.
No właśnie. A jeszcze chcę... Jeszcze ja chciałam zauważyć, tak? Że wcześniej, jak czytaliśmy o chrzcie w imię Jezusa, Pana Jezusa, z Nowego Testamentu, to nie, jakoś nigdy nie było to zestawione, że obmyjcie swoje ciała, czy coś takiego, nie? Że zanurzcie swoje ciała. W ogóle nie było tego słowa ciała. I tutaj jak ja wcześniej czytałam ten fragment, to faktem jest, że nie wiedziałam, o co tu chodzi, to obmycie na ciele wodą czystą, ale do chrztu to mi to nie pasowało. Absolutnie, właśnie z tego względu, że tu jest zupełnie inaczej jakoś jest to powiedziane niż w innych miejscach, gdzie jest mowa o chrzcie.
Czyli tak, wierzący Żydzi znali wymywania w prawie mojżeszowym. Znali cel i skutek omywań?
Znali.
I musieli zrozumieć, że w Nowym Przymierzu przystępują do Boga wyłącznie przez krew Chrystusa. Zobaczcie, 10 rozdział, 19 werset. Przez co mamy wstęp do świątyni? Przez krew Chrystusa mamy wstęp do świątyni. Krew Chrystusa daje czyste sumienie i umożliwia nam w ciele życie zgodne z wolą Bożą. Już nie jesteśmy niewolnikami ciała, ale możemy je umartwiać. Jeśli tego nie robimy, to świadomie grzeszymy. Dlatego zostało zrobione to porównanie, żeby uzmysłowić Izraelitom, do których było pisane, poganie by tego i tak nie zrozumieli. Ale to było pisane do Żydów. Nie pisane było do kogoś, kto nie wie, co to są obmywania w prawie mojżeszowym. Ale oni musieli zrozumieć, to są nauki o chrzcie, dlatego Paweł tutaj nie rozwija nauki o omywaniach, bo on mówi, to są podstawy nauki, a już, to już byście to usłyszeli. Ewa Bałazy, ja też wiedziałam, że nie chodzi o chrzest, bo byłoby sprzeczne z pierwszym Piotra, ale dopiero dzisiaj zrozumiałam. Więc bardzo ważne, żeby zrozumieć, że jest użyte porównanie, żeby wskazać Żydom, że to wszystko, co oni mieli w prawie mojżeszowym, to był cień i został zastąpiony przez krew Jezusa. Więc krew Jezusa oczyszcza sumienia od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Jak to się przenosi na prawo mojżeszowe? Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Czyli tak, mamy czyste sumienie i w ciele mamy żyć czystym życiem. Nasze życie, mamy być umarli dla grzechu, a żyjący dla Boga. Te ciało ma być czyste, w życiu dla Boga. Tylko to, co była woda, teraz krew Chrystusa.
Z prawdziwym sercem.
Ela? Masz pytania? Coś nie rozumiesz? Wątpliwości? Mów. Dlatego, że nie może werset, słuchajcie, nie może werset 22 stać w sprzeczności 19.
No nie.
Bo mielibyśmy jeszcze umycie na ciele wodą czystą, a tam jest napisane, że przez krew Chrystusa mamy wejście do świątyni. No to burzy, wszystkie miejsca mówią, że Jezus załatwia wszystko. Obmyci jesteśmy z każdego grzechu, Jan mówi, przez krew Chrystusa, oczyszczeni. Chrzest w wodzie w Nowym Przymierzu następuje po tym, jak uwierzyliśmy i zostaliśmy usprawiedliwieni. Bo Bóg nas usprawiedliwia na podstawie wiary, a nie uczynków. Chrzest jest uczynkiem, więc nie może być źródłem usprawiedliwienia. To jest uczynek czystego sumienia, jak Piotr mówi, ono już jest czyste i teraz ty już jesteś czysty i te twoje sumienie ku Bogu dąży i dlatego dajesz się zanurzyć. Pytania? Można pominąć ten tekst, można powiedzieć, że Żydzi wiedzieli, że mają się obmyć i chrzest jest zanurzeniem. Można tak powiedzieć. Czytałem te opracowania i po prostu mówię. Ci ludzie, którzy tłumaczą w ten sposób, uciekają od tekstu nie są w stanie, nikt nie próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego omycie, dlaczego wodą czystą, co znaczy woda czysta i dlaczego omycie dopiero umożliwia wejście do świątyni. A pokazuje, że dopiero sumienie i woda umożliwiają wejście do świątyni, tak? A wcześniej jest krew Chrystusa. Nikt się nie pokusił, znaczy, no może złe słowo, nikt się nie pofatygował, żeby to wyjaśnić. Tylko krótko jest tłumaczone, że to jest przedłużenie obmywań starotestamentowych. I Żydzi wiedzieli, że to są obmywania starotestamentowe, takie kontynuacja i po prostu, żeby im starowiercy, że tak powiem w cudzysłowie, nie mogli nic zarzucić, to oni też mieli omywania i byli posłuszni prawu mojżeszowemu w tej kwestii. Takie są tłumaczenia, natomiast one pomijają w ogóle kontekst, bo wtedy musielibyśmy przyjąć, że Bóg również będzie wodą oczyszczał, tak? W Ezechiela jest napisane. Czyli Bóg osobiście będzie każdego zanurzał w wodzie. Moim zdaniem nie o to chodzi, tak? Bo wtedy musimy dalszą część również wziąć tak samo, uczciwie, tak?
Skoro drugi werset jest jakby...
Jest napisane, że będzie źródło do oczyszczenia, a źródłem do oczyszczenia jest jedynie krew Mesjasza, bo w Nowym Przymierzu, w tysiącletnim Królestwie, każdy Żyd będzie musiał uwierzyć w Mesjasza, tak? Będzie musiał go przyjąć jako arcykapłana, już nie jako króla, bo króla to będzie widać. Nikt nie będzie musiał, będzie musiał się podporządkować królowi Jezusowi. Ale jako kapłana... Niekoniecznie, bo on na ziemi będzie królem, a nie kapłanem. Na ziemi to oni będą musieli być posłuszni królowi i kapłanu według porządku Arona. Ale jeśli chcą być w nowej ziemi, to muszą uznać Jezusa arcykapłanem według porządku Melchizedeka. I wtedy, jak uznają to, to Bóg mówi, ja ich pokropię, dam im wszystko, co trzeba. I będą mi posłuszni. Temu prawu, które będzie tu, ale oni będą mieli nowe serca. Dla nich to już nie będzie problemem. Nie będą walczyć, musimy. Zobaczcie, ilu musiało, skoro się kończy tysiącletnie królestwo i nagle jak piasku. Co oni chcieli, nie oni musieli. I przyszedł moment, że nie musieli i od razu wyszło. Natomiast ci, którzy uwierzą, że Jezus jest arcykapłanem, Bóg zawrze z nimi nowe przymierze, oni będą mieli nowe serca. Ale Bóg ich nie fizycznie pokropi wodą, tylko da im moc do życia w ciele w pobożności, bo dalej jest napisane, że wypełnili dobre uczynki. Więc omycie wodą, tak jak w Starym Testamencie, jednało cię z Bogiem i umożliwiało ci czynną służbę, tak? Wejście do świątyni, składanie ofiar, w ogóle życie zgodnie z wolą Bożą, tak samo tutaj. Krew Chrystusa sumienie ci daje nowe, tak? I umożliwia ci w ciele życie pobożne. Tak jak tam omycie wodą. Przywracało ci cielesną czystość i społeczność z Bogiem. Tak samo tu wszystko robi krew Mesjasza. Słuchajcie, ja zamknąłem ten temat. Teraz możemy tylko podsumować. Podsumować możemy wszystko. Podsumujmy sobie teraz wszystko, tak? Wiemy, że zanurzenie w wodzie w imię Jezusa Chrystusa to jest skutek uwierzenia i czystego sumienia, tak? Czym jest omycie wodą czystą w Hebrajczyków dzisiaj? Czy jest to kontynuacja omywań starotestamentowych i jest to chrzest w wodzie?
Nie.
Nie może tak być. Po prostu nie wytrzymuje to próby tekstu. Jakie jeszcze wnioski macie? Co teraz omywa z grzechu?
Krew Chrystusa.
Czym jest zanurzenie w wodzie w takim razie, według Piotra?
Prośbą o obietnicę. Odpowiedzią czystego sumienia.
Odpowiedzią czystego sumienia. Tak. Czy widzicie różnicę i wspólne cechy zanurzenia starotestamentowego i odmyć, zanurzenia Jana i zanurzenia w imię Jezusa?
Nie, każdy co innego miało na celu.
Chrzest Jana miał przygotować na Mesjasza? Chrzest w imię Mesjasza był świadectwem, że się uwierzyło w tego Mesjasza i dawało się zanurzyć. Było to polecenie Jezusa, kiedy odchodził dla apostołów, tak? Wydał im polecenie takie. Skoro byłoby to kontynuacją, to po co wydawać im nowe polecenie? Nie było wcześniej głosić Ewangelię, bo oni czekali na Mesjasza. Jezus teraz mówi, głoście to, idźcie. Tak? I czyńcie uczniami, tak? Wszystkie narody. Podobieństwa są takie, że jest woda, wyraz posłuszeństwa, tak? Wtedy tak dawano, teraz tak. Natomiast obmywa, oczyszcza ze wszystkiego, z każdego grzechu, z każdej rzeczy krew Chrystusa. Cały ten rozdział tłumaczy, jak wypełniło się 10.9b, znosi pierwszy, ustanawia drugi. Nie ma żadnej kontynuacji. Tak, nie ma żadnej kontynuacji, bo znosi pierwszy, aby ustanowić drugie. I nie tylko ofiary, bo one były fundamentem, bo nie można znieść części prawa. Albo się znosi prawo i ustanawia w to miejsce nowe, bo jest nowa umowa i nowe warunki umowy. Tak? Tak? To nic, że warunki się powtarzają pewnie, ale fundament zostaje zniesiony. Dlaczego? Bo się zmienia kapłaństwo, system ofiarniczy, tak? System ofiarniczy się zmienia, kapłaństwo się zmienia. Więc tutaj tym bardziej widać, że nie może chodzić o kontynuację obmywań, bo to by przeczyło pewnym rzeczom. Bo obmywania były częścią oczyszczenia z grzechu. Częścią. A teraz robi to wszystko krew Mesjasza. Chrzest w wodzie w imię Jezusa nie oczyszcza z żadnego grzechu i nie umywa ciała z brudu.
Zresztą nie ma świątyni, gdyby ktoś chciał.
Nie ma świątyni. Póki była świątynia, Żydzi byli posłuszni prawu Mojżeszowemu, bo tak powinni być. Tak? Nie ma świątyni, nie ma możliwości. Natomiast co jest ważne, woda, w której się dajemy zanurzyć, nie oczyszcza nas z rytualnego brudu, z grzechu jakiegoś, bo oczyszcza nas z tego krew Mesjasza. Obmywania starotestamentowe nie były tylko pro forma, one miały jasny wydźwięk omycia cielesnego brudu, żebyś mógł stanąć czysty przed Bogiem. I cielesna nieczystość była grzechem. Tak? A tu grzech jest problemem. I on nas cały zanieczyszcza, natomiast to robi krew Mesjasza. A nasze życie w Bogu, w ciele, jest możliwe tylko dlatego, że Bóg dał nam swego ducha i naszego ducha odnowił, dał nam nowe serce i umożliwił nam życie w czystości. Czyli nasze ciało mamy oddawać nie na oręż grzechowi, a na oręż sprawiedliwości. Rozumiecie już teraz? Jak potrafiłem, najlepiej wam wyłożyłem to, jak to sam rozumiem. Jeśli pojawią się wątpliwości, słuchajcie, za tydzień możemy wrócić jeszcze do tego. Ja proponuję, żebyśmy za tydzień zrobili takie spotkanie, żeby jeszcze to do końca omówić i ustalimy, co zaczniemy kolejne studiować, dobra? Więc słuchajcie na Skype'ie. Jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, przemyślcie to. Jeżeli pojawią się wam jakieś wnioski kolejne, to bardzo proszę, żebyście sobie ponotowali i zrobimy jeszcze takie podsumowanie tego rozważania. Jeszcze jakieś wnioski, jak wam się nasuną, to żebyście też je zanotowali i po prostu zrobimy taką jeszcze podsumowanie króciutkie. Jeżeli będziecie mieli wątpliwości co do tego tekstu, też proszę. Dobra?
Dzisiaj było bardzo dużo materiału, za szybko.
Więc mówię, dlatego...
Mój mózg
mówię, żebyśmy nie po prostu... Powtórzyli jeszcze, bo nie wszyscy nadążyli, także jest materiał do przemyślenia na tydzień i jeszcze podsumujemy. Także bardzo proszę, żebyście notowali też. Też się pogubiłaś już, tak?
Nie, ja dzisiaj tak obstawiam, że wszyscy się trochę...
Dobra, także...
Wiecie, dlatego, że temat jest bardzo trudny, bo